Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Benedykt XVI przyjął nowego ambasadora Macedonii przy Stolicy Apostolskiej. Po południu w auli Pawła VI z udziałem papieża rozpoczęto prezentację filmu o Janie Pawle II. Przed nami aktualności watykańskie. Następnie, dzień po 85. urodzinach zmarłego papieża, jego postać przypomni ksiądz Adam Boniecki. 19 maja na magazyn zaprasza Państwa ksiądz Józef Polak.
Znaczenie nauczania religii w szkołach to jeden z tematów przesłania, które Benedykt XVI wręczył nowemu ambasadorowi byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii przy Stolicy Apostolskiej. Bartolomej Kajtacji złożył w Watykanie listy uwierzytelniające.
Papież nawiązał do regularnej wizyty w Rzymie macedońskiej delegacji, która co roku przybywa tu z okazji prawosławnych obchodów ku czci świętych Cyryla i Metodego. Ci współpatronowie Europy przełożyli na język Słowian pojęcia biblijne i teologiczne. Przed chrześcijanami naszego kontynentu stoi dziś podobne zadanie wnoszenia światła objawienia. Ojciec Święty wyraził Macedonii uznanie za wysiłki na rzecz pokoju i pojednania, podkreślając, że może ona być na Bałkanach przykładem dla innych. Zwrócił uwagę na niezbędność dialogu między kulturami dla budowania upragnionej przez wszystkich cywilizacji miłości. Przypomniał słowa, które często powtarzał jego poprzednik Jan Paweł II. Europa potrzebuje narodów bałkańskich, one zaś potrzebują Europy. Benedykt XVI wskazał też na znaczenie edukacji szkolnej, a w jej ramach nauczania religii. Pozwala ono młodzieży odkrywać pełne znaczenie ludzkiej egzystencji. Papież poparł zamiar rządu tego wielowyznaniowego kraju, by zapewnić naukę religii w szkołach podstawowych.
Bartolomej Kajtazi ma 39 lat i jest z zawodu inżynierem elektronikiem. W swym przesłaniu do papieża nowy ambasador Macedonii przypomniał misyjną działalność, jaką na terenie tego kraju prowadził już Paweł Apostoł. Nawiązał też do postaci urodzonej tam błogosławionej matki Teresy z Kalkuty. Podkreślił, że pomimo wielu trudności Macedonia zachowała do dziś wierność ewangelicznemu orędziu.
Ponadto na prywatnych audiencjach Benedykt XVI przyjął
prefekta Kongregacji do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego arcybiskupa Franca Rode,
arcybiskupa Tadeusza Kondrusiewicza z Moskwy
oraz czterech biskupów z Rwandy przybyłych z wizytą ad limina.
Natomiast po południu papież wziął udział w ceremonii, podczas której jego starszemu bratu, księdzu Georgowi Ratzingerowi, wręczono krzyż honorowy przyznany mu przez prezydenta Austrii za zasługi w dziedzinie nauki i sztuki. Po tej uroczystości Ojciec Święty udał się do auli Pawła VI na watykańską premierę włoskiego filmu o Janie Pawle II, Karol, historia człowieka, który został papieżem. Film, którego prapremiera miała miejsce miesiąc temu, był już emitowany w telewizji komercyjnej kanale Cinque. Tytułową rolę gra w nim polski aktor Piotr Adamczyk.
Scenariusz filmu zakładał wiele różnych scen, a historia życia Karola Wojtyły w takie bardzo oryginalne sceny obfituje, więc to tylko i wyłącznie wzbogacało historię filmową, że można było właśnie ukazać przyszłego papieża w takich sytuacjach niecodziennych. Ja myślę, że dla wielu będzie to zaskoczeniem to, że Karol Wojtyła wcale nie myślał o tym, że zostanie księdzem na początku, że chciał być aktorem, że potem zostając księdzem także nie przywdział takiego klerykalnego stylu, a wręcz przeciwnie, każdym swoim zachowaniem ten klerykalny styl niszczył, grając właśnie w piłkę. Rolek często stał na bramce, tak jak mówią jego przyjaciele. Kajaki także. Pierwszy dzień zdjęciowy to było pół dnia pływania kajakiem, a potem bieganie za ciężarówką. Była scena kręcona, kiedy jeszcze przed uzyskaniem piuski biskupiej, Karol Wojtyła wraz ze swoimi studentami jest na kajakach i dowiaduje się, że ma wezwanie nagłe do prymasa Wyszyńskiego. I wtedy ta scena, kiedy goniłem ciężarówkę, żeby mnie podwieźli gdzieś do pociągu, żeby dojechać do Warszawy, była kręcona pod górę z plecakiem, wielokrotnie musiałem biegać. Więc po pierwszym dniu zdjęciowym miałem wrażenie, że to będzie bardzo fizycznie dla mnie trudna rola i faktycznie tak było. Potem kolejne dni zdjęciowe to wojna. Ogromna ilość statystów, 650 statystów, czołgi, samoloty, kawaleria, 60 koni i łani z lancami przejeżdżający przez tłum uciekinierów. Taka scena robiona przez 4 dni w deszczu. Bardzo trudna scena dla wszystkich i też byłem pod ogromnym wrażeniem statystów, ich cierpliwości, ich poświęcenia. Dla filmu to była dobra pogoda, bo zimno, para z ust leci, pada deszcz. Natomiast dla ludzi, którzy ubrani w wątłe i cienkie kostiumy stali w deszczu przez całe 4 dni, to było bardzo trudne doświadczenie. I wszyscy byliśmy zachwyceni, szczególnie Włosi, tym, że nikt nie narzeka, że nikt nie zgłasza słowa skargi. Wręcz przeciwnie, stoją w tym deszczu ci statyści zmarznięci, zmoknięci i szczęśliwi.
Naszym gościem jest ksiądz Adam Boniecki, redaktor naczelny Tygodnika Powszechnego. Postać papieża Jana Pawła II, który należał do tych, którzy najdłużej rządzili Kościołem. Jak się zapisała w księdza pamięci?
Przede wszystkim jako człowiek bardzo obecny w moim osobistym, własnym życiu, to arcybiskup Wojtyła zabrał mnie do Krakowa, do Tygodnika Powszechnego. On mnie potem wezwał do Rzymu, gdzie spędziłem 11 lat. On pobłogosławił mnie na drogę do Tygodnika Powszechnego z powrotem jako następcę Jerzego Turowicza i zastałem tyle z jego strony gestów dobroci, uwagi i przyjaźni z jego strony, że jest to dla mnie przede wszystkim śmierć bliskiego człowieka, a dopiero potem wielkiego papieża. Ale też będąc 11 lat w Rzymie tak blisko, mogłem patrzeć na te pierwsze dziesięciolecie pontyfikatu, który był zawrotny. To widziałem po moich kolegach włoskich, wytrawnych pracownikach Watykanu, jak on podrywał ludzi, jak budził. I towarzyszyłem w wielu podróżach, pilnie czytałem te dokumenty, taki był mój obowiązek wtedy. I to się czuło, że Kościół się jakby budzi. Papież mówił, że jest wiosna Kościoła, ale on tę wiosnę ogłosił. I kiedy patrzyłem na jego zwłoki w bazylice, to bardzo moment przejmujący. Wtedy zrozumiałem, że już nigdy nie będzie tak, jak było. Że coś jedynego było mi dane w życiu spotkać, coś bardzo wielkiego, uczestniczyć w jakiejś Bożej, wielkiej przygodzie Kościoła.
Wtedy Ojciec Święty był nazywany atletą Bożym i tym, który wychodził na góry, jeździł na nartach. Tym, którzy byli zalęknieni, mówił odwagi, nie bójcie się.
Tak, i bym powiedział, że ten drugi motyw wiąże się z drugim przydomkiem, który już wtedy nadał mu ktoś, pisząc książkę, Il Papa della Sicurezza, papież bezpieczeństwa czy pewności. I to była obecność, która dawała to poczucie bezpieczeństwa w Kościele. Mówimy o tym w Polsce, że on polskiemu Kościołowi dawał takie poczucie bezpieczeństwa, ale myślę, że wszystkim wierzącym mówił, można wierzyć, można czcić Matkę Najświętszą, można adorować Eucharystię. To nie jest jakiś ryt czy obyczaj ludowy, prymitywny, zacofany, bo sam klękał z tymi, którzy adorowali, mówił różaniec z tymi, którzy mówili różaniec. I to poczucie pewności i bezpieczeństwa dawał do samego końca. I może te ostatnie jego przemówienia, które były przemówieniami milczenia i cierpienia, też głosiły, nie lękajcie się. Bo on nam przypominał, że wszyscy zmierzamy tam do domu ojca. Kiedyś na któreś urodziny papieża fetowano go bardzo uroczyście i papież z uśmiechem mówi, dziękuję, że mi przypominacie, że jestem coraz młodszy. To znaczy, jestem coraz bliższy narodzin do nieba. Ja myślę, że to nie były puste słowa, że ten człowiek pokazał nam, jak się zaprzyjaźniać z własną śmiercią. Bo tak trzeba się przygotowywać na ten moment, który nikogo z nas nie ominie. Jest wielka katecheza dla świata, wielka, która chyba została bardzo uważnie wysłuchana i przyjęta.
Ojciec Święty w tym okresie, kiedy ksiądz redaktor tutaj pracował w Rzymie, bardzo baczny sposób obserwował to, co się dzieje w Polsce. Narodziny Solidarności, zmagania o niepodległość. Czy właśnie te obserwacje, walki o podmiotowość narodu, jakoś są księdzu redaktorowi szczególnie bliskie, szczególnie ważne?
Są mi bardzo bliskie, tak jak każdemu Polakowi, ale powiedziałbym, że w taki partykularny sposób, ponieważ miał taki zwyczaj święty, że chciał z różnych źródeł mieć wiadomości i kiedy jeździłem do Polski, także prawie natychmiast po ogłoszeniu stanu wojennego na przykład, Ojciec Święty zawsze zapraszał mnie potem na kolację i słuchał, pytał. Zachowywał się jak człowiek, który po prostu nic nie wie. To była metoda rozmowy, że nawet znając bardzo dobrze jakąś sprawę, rozmawiał z człowiekiem, tak jakby to był jego pierwszy informator, co bardzo mobilizowało do mówienia. Człowiek czuł się ważny i niezwykle mądry. Ale radość papieża, kiedy mu opowiadałem o działalności podziemnej Solidarności, kiedy mu przywiozłem przekazane przez ukrywających się ludzi druki, jakieś emblematy, powiedziałbym, cieszył się jak dziecko. Przy tej rozmowie był jego sekretarz Kabongo, Zairczyk, i rozmawialiśmy po polsku. I papież co jakiś czas chwytał ten jakiś taki druk wydany w podziemiu, czy jakiś emblemat, i dawał jemu do ręki i mówił do niego po polsku: popatrz, oni to w podziemiu zrobili. I on tam był obecny. Był obecny, kiedy przed wjazdem, wtedy zaraz po ogłoszeniu stanu wojennego, jechałem i poszedłem się z tym świętym pożegnać. Powiedział mi, jak się zazdroszczę. On chciał być z nami tam. I dlatego to, co mówił, mówili ludzie, którzy siedzieli w więzieniu, te jego słowa, które były tam wysłuchiwane, dawały ludziom siły. To była obecność człowieka, który genialnie wyczuwał, jakie słowo, jakie zachowanie jest potrzebne narodowi. No, on nas przeprowadził przez te bardzo śliskie zakręty historii. W tych drobnych sytuacjach widziało się, ile tam jest w środku zaangażowania.
Ale też kiedy był w 1983 roku, rozmawiał z generałem Jaruzelskim, i to dwukrotnie, nieoczekiwanie na Wawelu. Długie rozmowy, ludzie, którzy oczekiwali, wypytywali, co było na Wawelu. Chcieli się dowiedzieć, chcieli jakiejś papieskiej niedyskrecji. Czy to w ogóle było możliwe?
No jest jakaś lojalność w tego typu rozmowach. Ale była też taka scena, kiedy Jaruzelski na pożegnanie papieża powiedział coś takiego: wasza świątobliwość, wyjedzie, my tu zostaniemy. Tu trzeba żyć w tej rzeczywistości, która nie jest łatwa i której nie można tak łatwo rozwiązać. Było to przemówienie, które wydało mi się aroganckie. I potem miałem okazję rozmawiać z Ojcem Świętym i mówię: ale Ojcze Święty, to przemówienie Jaruzelskiego było właściwie aroganckie. Ojciec Święty wyjedzie, tak łatwo mówić, a papież mówi aroganckie? Nie, dlaczego? On miał rację. I ja myślę, że rozmawiając z Jaruzelskim także, Ojciec Święty widział człowieka, któremu nie odmawiał dobrej woli, dobrej wiary, którego nie osądzał z góry. I co tu gadać, on sobie tego człowieka naprawdę podbił. Ja potem miałem okazję rozmawiać z Jaruzelskim. Ja wiem, że dla tego człowieka konkretnego Ojciec Święty jest bardzo ważnym świadkiem czegoś ogromnie ważnego. Bo to chyba tak się czasami pytają ludzie, jakie było najważniejsze wydarzenie pontyfikatu. Ja myślę, że tak jak w życiu każdego księdza, najważniejszym wydarzeniem pontyfikatu był człowiek, który dzięki jego posłudze zbliżył się do Boga. A tych ludzi było masę. I to jest najważniejsze w gruncie rzeczy. Bo to jest Kościół, żeby uświęcał ludzi. Administracja, polityka, to wszystko są produkty uboczne. I ja sądzę, że wszystkie te wielkie wydarzenia polityczne związane z tym pontyfikatem, to są elementy uboczne. Papież nie robił wielkiej polityki, tylko szedł za głosem Bożym, realizując to, co wynikało z Ewangelii, w prawdzie i w miłości. I świat się zaczynał trząść, działy się rzeczy nieprzewidziane, nie tylko przecież w Polsce, w innych krajach także.
A równocześnie papież potrafił wchodzić w sytuacje bardzo trudne. Wojna między Argentyną a Wielką Brytanią, między Chile a Argentyną. Bardzo różne konflikty światowe, gdzie Ojciec Święty nie pozostawał obojętny, czasami wygłaszał opinie niepopularne, krytykowane przez media.
Aż do końca, aż do wojny w Iraku, gdzie uporczywie, jak gdyby zupełnie przeciw prądowi, uporczywie mówił, że wojna jest strasznym złem i niczego nie rozwiąże. I to była jego wolność, która, jeśli tak wolno powiedzieć, tak trochę kontrastowała nawet z tradycyjną ostrożnością kurii rzymskiej. Że papież w ogóle był mało kurialny, mało dyplomatyczny i okazywało się to niesłychaną siłą. Takich wydarzeń większych, mniejszych było dużo. Począwszy od jeszcze w czasach Związku Radzieckiego, jego stosunku do kościoła grekokatolickiego, ukraińskiego, gdzie wiem, że to nie budziło tak ogólnego zachwytu u dyplomatów watykańskich. Papież przy każdej okazji w różnych formach mówił, ten kościół był wierny Rzymowi, Rzym pozostanie jemu wierny. I tak było z podróżą do Izraela, która budziła wiele wątpliwości. Tak było z wyznaniem win kościoła, które do tej pory nie zostało chyba jeszcze przez wszystkich ludzi Kościoła zrozumiane, po co było o tym mówić. To jest przykład, co znaczy iść za głosem Bożym, za głosem sumienia, w prawdzie, a nie krętymi drogami dyplomacji. Okazało się, że to jest ta niebywała siła. Stąd się wzięły te niezmierzone tłumy. To jest dzisiaj takie świadectwo wstrząsające.
Ale pewnie też to wyznanie win nie zostało właściwie zrozumiane nie tylko przez ludzi Kościoła, ale w ogóle przez ludzi. Również jak gdyby z drugiej strony bardzo powierzchownie potraktowane, nie do głębi, że to jest przede wszystkim jednak zwrócenie się następcy, wikariusza Chrystusa do Chrystusa, który jest głową Kościoła. Jest w tym jakaś wielka głębia teologiczna i dla świata zlaicyzowanego to było coś często przyjmowanego bardzo powierzchownie.
Ale jednak intrygujące, bo dokonał tego wyznania wobec Boga, bo wobec kogo? Te ofiary nie żyją. Kto inny ma prawo przyjąć to wyznanie? Nie ma już tych ofiar. Ale dokonał tego wobec ludzi. Nazwał zło złem. I potem też w 2000 roku na tym dniu modlitw o pokój w Asyżu różnych wyznań przemawiał jeden z rabinów z Nowego Jorku i powiedział, tylko jeden człowiek mógł nas tu zgromadzić dzisiaj, bo tylko jeden człowiek wśród nas jest naprawdę wiarygodny. To jest Jan Paweł II, który nazwał zło złem i który stanął w prawdzie. On to powiedział do wszystkich, także do Żydów, że to dopiero budzi wiarygodność. I ja widzę teraz, po śmierci, do tego jednak często się wraca. To chyba będzie tak, że jeszcze wiele rzeczy z tego, co Ojciec Święty Jan Paweł II zrobił, co powiedział, że będzie jeszcze długo odkrywane. Myśmy tak z roztargnieniem przyjmowali ten dar. Tak jakby to miało być tak zawsze. Przemyślimy sobie to pojutrze może. Teraz fajnie, że jest, to się sfotografujemy, a potem przeczytamy, pomyślimy, jak będziemy mieć więcej czasu. I śmierć to jest taki błysk, który koncentruje uwagę. I muszę powiedzieć, że śledząc trochę różne stacje telewizyjne, gdzie zaprasza się rozmaitych ludzi do refleksji, z podziwem patrzyłem obok, no, może ignorancji, nieznajomości, takiego powtarzania banałów, jednak były głosy ludzi, którzy teraz dopiero właściwie zobaczyli, jak niebywałym fenomenem mieli do czynienia.
Jan Paweł II zapisał się w dziejach świata, w dziejach Kościoła na bardzo, bardzo trwałe. Wielki pomnik. Ale czy nie brakuje nam nadziei? Jaką nadzieją ksiądz redaktor żyje? Właśnie w kontekście tej osoby.
Naturalnie jako człowiek wierzący, jako ksiądz muszę szukać w sobie tej największej nadziei, którą jest zmartwychwstanie, którą jest obecność Ducha Świętego w Kościele Chrystusa, który prowadzi swój Kościół, że nie zwyciężą go. Także pomaga mi w tym trochę wspomnienie tej zaskakującej pomysłowości Boga, który w ostatnim wieku daje nam takich papieży, żebyśmy nie wymyślili czegoś takiego. Ani Jana XXIII nigdy nie wymyślił, ani Pawła VI, a tym bardziej Jana Pawła II. To jest ta pomysłowość Boga, który w swojej dobroci wyraźnie troszczy się o ten Kościół. To doświadczenie kolejnych zaskoczeń, to jest takim eksperymentalnym punktem odniesienia w tej nadziei. Ale jesteśmy ludźmi i w tym przeżywaniu odejścia nie mogę powiedzieć, żebym nie miał też tego poczucia, że nie będzie Jana Pawła II, który jeszcze dalej poprowadził te wątki w życiu Kościoła, które tak wspaniale się rozpoczęły. I stojąc wobec śmierci trzeba szukać tej nadziei, bo no cóż, jesteśmy tak zakorzenieni w świecie tych wymiarów, tych doczesnych, że czasem jest trudno i smutek bierze górę nad nadzieją. Ale on nas uczył tej nadziei, więc staram się szukać także we wskazaniach Jana Pawła tego optymizmu.
Dziękuję bardzo za rozmowę i za przybycie do studia. Naszym gościem był ksiądz Adam Boniecki, redaktor naczelny Tygodnika Powszechnego.
Dziękuję bardzo.
Rozmowa ojca Stanisława Tasiemskiego kończy już nasz czwartkowy magazyn z rozgłośni watykańskiej. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.